Kultura dla najmłodszych.
Dziś moimi i Państwa gościniami są pani Dominika Igielski, prezeska fundacji Ta Mama Ma Imię, terapeutka integracji sensorycznej Czaszkowo-Krzyżowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Magdalena Pietkiewicz, mama. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz pani Aleksandra Jurek, certyfikowana terapeutka par, psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drogie panie, ta mama ma imię. Ta mama, czyli kto i jakie imię ma ta mama? Dominika, Magda, Aleksandra? Czy właściwie można to bardziej uogólnić i powiedzieć mama bohaterka, mama lwica? Pani Dominiko, spoglądam na panią, bo pani jest prezeską fundacji noszącej nazwę Ta Mama Ma Imię.
Ta mama, czyli każda z nas, mama, która czuje, że nie tylko w roli mamy, nie tylko w roli pracownika, żony, ta mama, która jest w domu wieczorem i myśli sobie, że ma jakieś pragnienie, która myśli sobie, że chciałaby coś zrealizować, coś ją trzyma. Ta mama, która po cichu marzy, żeby coś, niekoniecznie musi wiedzieć co, ale to właśnie ta mama i dla każdej z tych mam ta fundacja, ta konferencja i te wszystkie działania.
Ta fundacja, ta konferencja i te wszystkie działania, czyli to jest właściwie pretekst naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ już niebawem, czyli 11 maja, odbędzie się pierwsza konferencja o tym, jak traumatyczne wydarzenia wpływają na kobietę. I ta konferencja będzie nosić tytuł Ta mama ma imię. I głównym tematem całego wydarzenia będzie wychodzenie z traumy. To bardzo trudny temat, którym trzeba się zaopiekować z taką uważnością, wrażliwością, skupieniem, empatią również. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia poruszającego tak ważne wątki? Pani Dominiko.
Trauma to jest temat, z którym ja osobiście spotykam się na kilku płaszczyznach. Jako terapeutka bardzo często mam do czynienia z mamami, które w okolicznościach diagnozy dzieci opowiadają albo o traumach, po których były. I to są bardzo różne traumy. Traumy choroby, traumy rozwodu, traumy hospitalizacji swojej, dziecka. Naprawdę z każdej strony ta trauma jakby do mnie przychodziła. I jako terapeutka integracji czaszkowo-krzyżowej, czyli pracy z ciałem, gdzieś ten temat traumy zaczęłam drążyć, pogłębiać. W międzyczasie moja przyjaciółka, kiedy sama byłam na końcówce ciąży, borykała się z chorobą syna. I ja obserwowałam, w jakiej traumie oni są całą rodziną. Obserwowałam, jak ta mama, jak lew walczy. I jak ta mama jest dzielna. I właśnie się wzruszam, bo ta mama siedzi koło mnie.
Pani Magdo, mowa o pani. Pani Dominika zaczęła już mówić o tym, że choroba dziecka to tragedia, która dotyka całą rodzinę. Macierzyństwo w cieniu choroby dziecka. To jakie macierzyństwo, pani Magdo?
Jest to trudne macierzyństwo na pewno, szczególnie jeśli chore dziecko nie jest jedynym dzieckiem, kiedy trzeba uwagę dzielić między to chore, które potrzebuje tej uwagi bardzo dużo. I to zdrowe, które no też jej oczekuje. Więc jest to trudne, wymagające doświadczenie, ale naprawdę po czasie bardzo wzbogacające życie.
Podczas konferencji, o której dziś rozmawiamy, a która nosi nazwę Ta mama ma imię, będzie pani wygłaszać wykład, będzie pani opowiadać innym mamom o swoim doświadczeniu. I ten wykład nosi tytuł Lwia mama, lekcje z macierzyństwa w obliczu choroby. Czy dziś może pani mówić o lekcjach, o tym, czego to doświadczenie panią nauczyło?
Zdecydowanie tak. I taką największą, najważniejszą lekcją, jaką ja wyniosłam z tego całego doświadczenia, jest to, żeby naprawdę doceniać codzienność. Nawet problemy, nawet sytuacje, które są ciężkie, które przytłaczają, nawet kłótnie, nawet tego typu sytuacje, fajnie, że możemy ich doświadczać, ponieważ znaczy, że żyjemy, jesteśmy zdrowi, mamy siłę na to, żeby chociażby się pokłócić. Mhm. Nie miałam w sobie tej wiedzy i tego zadowolenia z życia codziennego wcześniej, a teraz naprawdę każdy dzień jest radością.
Pani Aleksandro, pani jako psychoterapeutka ma sporo pacjentek, które są po traumatycznych przeżyciach. Jak pani opisze to macierzyństwo w traumie? W szczególności w kontekście choroby dziecka.
Nie chciałabym dzielić tych traum, bo trauma jest traumą i nie chciałabym ich wartościować. Natomiast dla matki to, co dzieje się z dzieckiem, jest wartością nadrzędną. Jeżeli okazuje się, że to dziecko może skąd bierze się trauma? Trauma bierze się z tej ogromnej bezsilności, z tego szoku, którego doświadczamy, z tego poczucia bezradności, bo nagle okazuje się, że nie mogę nic zrobić. Nagle okazuje się, że muszę przewartościować całe życie i budować je na nowo. I muszę jeszcze się godzić, i muszę się jeszcze uśmiechać, tak jak tutaj powiedziała Magda, słucham tego z ogromnym też poruszeniem. I ma być miło, bo świat od nas tego wymaga, prawda? I tak dzisiaj rozmawiałyśmy z Dominiką i Dominika przytoczyła takie słowa, które kiedyś ja podobno powiedziałam, że trauma się rodzi w milczeniu. Tak. Jak się doświadcza? Właśnie w milczeniu, w osamotnieniu. I myślę, że to, co jest dla mnie ważne w tej konferencji, to żeby ludzie zobaczyli, że ta mama ma imię, że ona nie jest tylko jakby mamą i skoncentrowana tutaj, że ona też ma prawo żyć, że ona ma prawo się uśmiechać, tak jak Magda powiedziała, drobiazgiem. No i to, co jest bardzo ważne, to wsparcie otoczenia. To, żeby ludzie to zobaczyli. To, żeby ona nie była sama.
Mówimy o mamach w kontekście choroby dziecka i o traumie mamy, ale czy można tę traumę podzielić na płeć? Inaczej z tą trudną sytuacją będzie radzić sobie partner, ojciec dziecka, a inaczej matka?
Powiem tak. Bodajże Virginia Satir, słynna światowa psychoterapeutka rodziny, powiedziała, że do trzeciego roku życia najważniejsza dla dziecka jest matka. A to, co może zrobić ojciec, to kochać i wspierać tą matkę. I to jest najpiękniejsze. Ja nie umniejszam bólu ojców, bo ci ojcowie również to przeżywają. Natomiast jak bardzo ważne jest i moje doświadczenie w pracy z parami jest niezmiernie ważne, żeby ta kobieta, ta matka miała poczucie, że ktoś przy niej jest, że ktoś stoi koło niej i kobiety są silne, kobiety sobie poradzą. Mają wiedzieć tylko jedną rzecz. Jestem przy tobie i damy radę. Nic więcej. Jestem przy tobie i damy radę. I to powoduje, że ta trauma wygląda inaczej, a na pewno chroni przed tak zwaną retraumatyzacją, bo to się dokonuje, to są tak zwane krzywdzenia wtórne, kiedy każą nam milczeć, kiedy każą nam się uśmiechać, kiedy mówią nam bądź dzielna. Ale ja nie chcę być dzielna. Ja chcę być słaba. Ja po prostu chcę się wtulić w kogoś i zapłakać. I tylko tyle od ciebie chcę.
Ale mówi pani o milczeniu. Już właściwie drugi raz pojawia się w pani wypowiedzi to określenie trauma w milczeniu, bo mam wrażenie, że nie da się nie myśleć, można jedynie nie mówić. Te tak. Złe, trudne doświadczenia cały czas gdzieś wirują, kłębią się w głowie mamy. No więc jak o nich nie mówić, kiedy ich jest tak mnóstwo? To jest niezwykle trudne i mam wrażenie, że to się kobiecie narzuca, żeby nie mówić i żeby się właśnie uśmiechać, pomimo tego, że serce i dusza cierpi.
Ja powiem o tym milczeniu, bo tak poznałyśmy się też z Aleksandrą i myślę, że to jest dość istotne w tej kolejnej odsłonie traumy z mojej perspektywy i moich działań, które potem pociągnęły całą falę innych osób. Kiedy Madzia była w swojej historii, ja byłam na końcówce już potem ciąży, bardzo chciałam rodzić w domu. Jak się później okazało, nie było to dobre dla mnie doświadczenie. Nie chcę jakby wchodzić w szczegóły. Skończyło się porodem w szpitalu po 30 godzinach. Bardzo nie był to dobry pobyt w szpitalu. Kiedy wyszłam ze szpitala, oboje z mężem byliśmy w traumie całego wydarzenia. I przyszła do mnie przecudowna kobieta położna. Wspaniała, naprawdę, do rany przyłóż. Tylko nie miała żadnej wiedzy o traumie. I pierwsze, co powiedziała, poradziła nam prosto z serca, żeby nie rozmawiać o tym, przynajmniej przez pierwsze 2 miesiące, żeby ten temat nie był poruszany. Mój mąż jest bardzo zadaniowy, więc takie zadanie, nie rozmawiać, nie mówcie o tym. Skupcie się na kochaniu dzidziusia, na pielęgnacji. I wtedy bardzo mocno we mnie w środku wszystko pracowało. Jak ja mam o tym nie mówić? Takie dostałam zadanie, więc najpierw wszystkim bliskim powiedziałam, że mam o tym nie mówić i nie rozmawiać. I dopiero moja przyjaciółka powiedziała, porozmawiaj z Aleksandrą o tym. Zadzwoniłam, porozmawiałyśmy i pierwsze, co Aleksandra powiedziała, to mówić. Wprowadź tych ludzi chociaż w dyskomfort tego, co się zadziało. Musisz odzyskać jakąś sprawczość. Musisz o tym mówić, bo musisz to z siebie zrzucić. I tak w tej kolejnej odsłonie traumy widziałam potrzebę, jak bardzo trzeba o traumie też mówić, o mechanizmach traumy, o tym, żeby mamy nie siedziały w domach same, nie miały zalecone, żeby milczeć, kisić to wszystko w sobie. I ta trzecia, już ostatnia odsłona z mojej strony traumy, to kiedy w gabinecie, już kiedy wróciłam do pracy po porodzie, zaczęłam inaczej patrzeć na te mamy. Wcześniej skupiałam się dość mocno na terapii dzieci, na relacjach w rodzinie, ale głównie dzieci. Dziś już tak nie patrzę. Dziś już patrzę na mamę jako na tą głowę i na jej stan emocjonalny. I zaczęłam robić eksperyment taki pozytywny, kiedy widziałam, że mama opowiada mi o tych swoich doświadczeniach w kontekście dziecka, wywiadu. Zaczęłam im mówić, brawo mamo, świetna robota. Wszystkie mamy płaczą. Wszystkie mamy płaczą. I ja do środka płaczę, nie chcę też tymi emocjami zarażać, muszę trzymać to w sobie, ale daje to taką niesamowitą siłę do działania i do tego, że mamy czują, że zrobiły kawał roboty, której nie widać. Mhm. Widać, mamy, brawo, naprawdę jesteście świetne.
Pani Magdo, pani nazywana jest lwią mamą.
To się wywodzi z języków skandynawskich i tam love mama to jest kobieta, która właśnie od losu dostała taki, a nie inny dar, czyli dziecko, które musi walczyć troszkę bardziej niż stałoby się to, gdyby dziecko było zdrowe. Jak mówiłam, jest to trudna rola, ale mimo wszystko bardzo piękna.
Ale czy do tej lwiej mamy musiała pani dochodzić? To był pewien proces. Pytam już tutaj też trochę panią Aleksandrę podpytując, absolutnie nie chcę generalizować, ale czy to nie jest tak, że pod wpływem tych trudnych, traumatycznych niekiedy doświadczeń kobieta dopiero na pewnym etapie radzenia sobie z tą sytuacją, czyli z traumą, może nazwać siebie lwią mamą, czyli ma w sobie tyle siły, odwagi, determinacji, by walczyć o zdrowie czy też życie dziecka, bo wcześniej jest bezradna i nie umie sobie z tym trudnym doświadczeniem.
Nie chciałabym tutaj generalizować, natomiast jak się już jest postawiony w takiej sytuacji, to przynajmniej ja nie miałam czasu na takie dorastanie i dojrzewanie do tej sytuacji. Musiałam stanąć na wysokości zadania. A cały ten proces dział się w tle tego dorastania do trudów, jakie przede mną stały.
Czy jest pani gotowa, by podzielić się swoją historią?
Jak najbardziej tak. Tej konkretnej historii nie mogliśmy przewidzieć, dlatego że ciąża przebiegała wzorowo, więc tutaj wszystko zapowiadało się szczęśliwie. Sam poród, mimo że też go nie wspominam dobrze, nie zaszkodził synowi, ale jak już wyszliśmy ze szpitala, cały czas nie dawało mi spokoju to, co się z nim dzieje. Miał objawy, które teoretycznie mogą być standardem u maluszków I tak też mi mówiono. I ja w każdym tygodniu jego życia byłam 2, 3, 4 razy u różnych specjalistów. I wszyscy mówili, tak ma być, to minie. No i już tutaj nawet moje otoczenie zaczęło się denerwować. Mój mąż, po co to robisz? Przecież wszyscy mówią, że jest okej. Okay. Wiedziałam, że nie. I no intuicja, no nie mogę tego nazwać inaczej, intuicja podpowiadała mi, że muszę szukać przyczyny i w którymś momencie faktycznie trafiłam na panią doktor, która powiedziała, no nie, jednak ma pani rację. To nie jest, bo tutaj też bardzo dużo rzeczy, które mówiłam, były negowane. Wydaje się pani, na pewno tak nie jest. Tutaj to jest ulewanie, nie wymioty. Tego typu rzeczy, które może nie powinny były się zdarzyć, natomiast się zdarzyły. Ostatecznie trafiliśmy na taką panią doktor, która wysłała nas do szpitala, a w szpitalu rzeczy się potoczyły już bardzo szybko. Intensywna terapia, diagnoza, kilkumiesięczny pobyt. Trudna diagnoza, bo dostaliśmy informację od lekarzy, żeby nie sprawdzać, czy co ta diagnoza oznacza w internecie, żeby nie szukać tych informacji. Teraz rozumiem dlaczego. Jakby pierwsza rzecz, która się pojawia po wpisaniu tej choroby, to, że ponad połowa dzieciaków umiera.
Mogę ja? Nie musisz, Magda, zatrzymaj. Zatrzymaj. Weź oddech. Spokojnie. Możemy do tego wrócić, bo to, co się dzieje, to jest praca z traumą w tej chwili. Ty jesteś w procesie.
Pani Aleksandro, to dajmy pani Magdzie troszkę czasu i powiedzmy, jak pracuje się z traumą, jak pomaga się mamom z traumy wychodzić.
Bardzo delikatnie. Tak, bardzo delikatnie. W jej rytmie, z ogromną uwagą na to, co ona mówi, co ona zgłasza. On też, bo teraz mi się skojarzył pan, którego mam w terapii, który utracił 2 ciąże. Oni utracili, on też. I on przyszedł z tym do terapii, z tymi ciążami utraconymi. To jest bardzo delikatnie. To jest takie pukanie, czy ja mogę. Czy ja mogę cię o to zapytać? To jest ogromna uważność na ciało, bo trauma jest zapisana w ciele. Tutaj patrzymy na wszystko, na każdy ruch, na każdy oddech, tak?
Co to znaczy, że trauma jest zapisana w ciele?
Trauma jest zapisana w ciele na wielu poziomach. Czasami przy traumie, przy tych zdarzeniach traumatycznych włącza się nam czujność, bo nasłuchiwaliśmy. Czasami włącza nam się nadwrażliwość zapachowa, smakowa, bo coś w tle się działo zapachowego. Ale bardzo często jest tak, że zaciskamy. Zaciskamy pięści, zaciskamy gardło, żeby nie mówić. Zaciskamy żuchwę. Bruksizm się tutaj uruchamia bardzo często. Kobiety czy mężczyźni przyjmują jakąś postawę ciała. Jest ta psychologia kręgosłupa. Zapisuje się to w naszym ciele, bo mówimy sobie podprogowo, że mamy nie czuć, mamy nie dawać sobie przyjemności, nie dopuszczać nieprzyjemności, bo w momencie, kiedy blokujemy złe emocje, to też zamykamy ciało na te dobre. Mogę też z punktu gabinetowego powiedzieć, kiedy przychodzą do mnie mężczyźni też, ale częściej jednak mamy. Kiedy mama kładzie się na tym stole do terapii czaszkowo-krzyżowej, bardzo często jest tak, że dostaje ten dotyk uważności terapeuty. Może się wygadać. Często jest tak, że przez jakiś czas mówi, potem jest cisza, bo wreszcie ciało zaczęło łapać, że teraz jest czas relaksu, teraz jest czas puszczania. I nie mówię, że to tylko u mnie na terapii, to może być jakakolwiek terapia manualna, ale jest to czas, w którym ciało dostaje informację, teraz możesz. I często te emocje wtedy właśnie puszczają. Jest śmiech, jest płacz, jest wzmożony oddech. Te emocje gdzieś zostały zblokowane i często jest tak, że my powolutku wracamy do tego, że nasze ciało jednak czegoś chce. Czasem jest tak, że ktoś wstanie z tego stołu i powie, no jakbym teraz wreszcie złapała oddech i mogę się wyprostować. czasem puszcza przepona, jest pełny oddech. Wcześniej wydawało mi się, że nie mogę w pełni oddychać. Albo właśnie tutaj gardło, bardzo często jest bardzo dużo napięcia w okolicach żuchwy, krtani. I tutaj bym powiedziała, porówni i mężczyźni, i kobiety bardzo często zagryzają, żeby nie powiedzieć, żeby nie zrobić komuś przykrości, nie powiedzieć, żeby się nie pokłócić, nie powiedzieć, żeby znowu nie było, że o tym mówię. I tu ta żuchwa kości całej czaszki są ponapinane.
Czy terapia manualna jest nieodzownym, niezbędnym elementem terapii terapeutycznej?
Ja kiedy rozpoczynam pracę z pacjentem, zawsze pytam, na co choruje. Zawsze. Bo dla mnie to, co się dzieje z ciałem, jest niezmiernie ważne. Ja myślę, nie wiem Dominika, jak ty uważasz, ale ja uważam i mówię to z całym przekonaniem, że ciało jest w stanie więcej powiedzieć niż usta, niż słowa.
Pani Dominiko?
Ja się z tym zgadzam, natomiast bardzo mocno zawsze podkreślam, to musi iść w parze. Każdy musi wybrać to, co dla niego jest dobre, w to, w czym się czuje dobrze, ale warto integrować te dwie strefy ze sobą. Mhm.
Pani Magdo, pani skorzystała z pomocy terapeuty?
Nie. To jest mój błąd, natomiast nie jestem jeszcze gotowa, żeby przejść przez ten proces. To za bardzo cały czas boli.
A czy jest pani gotowa, by dokończyć swoją historię?
Tak. Więc dostaliśmy informację od lekarzy, żeby nie sprawdzać, co ta diagnoza oznacza, żeby poczekać, co przyniesie czas. I słusznie, dlatego że bardzo negatywnie nas to nastawiło, ponieważ większość informacji niestety była negatywna. Właśnie albo taka, że 55% wzwyż tych dzieciaczków umiera w miesiąc od diagnozy. Albo, że całe życie są zależne od wsparcia tlenowego. Natomiast, a u nas też nie potrafili powiedzieć, co będzie dalej, ponieważ większość z nich po raz pierwszy w życiu widziała takie dziecko właśnie z tą chorobą na oczy. Więc jedyne, co wiedzieliśmy, że stan jest ciężki, a rokowania ostrożne. Ale po paru tygodniach dostaliśmy informację, że możemy iść do domu, tylko i wyłącznie mając wsparcie hospicjum. I przyznam szczerze, że jak pierwszy raz usłyszałam słowo hospicjum, no przestraszyłam się, no nie ukrywam, przecież moje dziecko nie umiera, dlaczego hospicjum? Idea hospicjum dziecięcego jest troszkę inna i ona ma wspierać w życiu dziecka, a nie w jego umieraniu. Wsparcie dostaliśmy ogromne, bo tutaj i sprzętowe, i takie zwykłe ludzkie. Mieliśmy do dyspozycji panią pielęgniarkę, panią doktor, panią fizjoterapeutkę, panią psycholog, więc naprawdę wspaniała sprawa. Tylko też właśnie trzeba było trochę otworzyć głowę i pozwolić sobie pomóc. Mijał czas, a mój syn miał się coraz lepiej i tak naprawdę teraz można uznać, że jest to cud, to prawda. Można uznać, że jest to cud. Na pewno jest to ogromna praca, doświadczenie i pomoc, jaką uzyskaliśmy od lekarzy pracujących w szpitalu w Prokocimiu. Nie będę ukrywać, że jest to też dużo naszej pracy, ogrom wysiłku z naszej strony, ale udało się. I nasz syn teraz ma się świetnie, nie potrzebuje wsparcia tlenowego, rozwija się. Właściwie ma więcej energii niż jego starszy brat, pomimo że wciąż ten oddech jest troszkę przyspieszony i faktycznie można by uznać, że jakieś problemy z oddychaniem mógłby mieć.
To swoje doświadczenie nazwie pani pewnym cudem, wygraną kartą na loterii, czy ogromną pracą i waszą, rodziców, ale też i lekarzy, czy być może
samego
dziecka.
Wszystkim tym. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy w gabinecie pana profesora Lisa, który powiedział, że no wygraliście na loterii. I ja wtedy uznałam, że to jest bardzo kiepski żart, ponieważ jak można powiedzieć rodzicom dziecka z tak ciężką chorobą, że wygrali. Ale miał słuszność, dlatego że biorąc pod uwagę, że on już się urodził, jest na świecie i ma taką mieszankę genów, która spowodowała tę chorobę, to się to skończyć zupełnie inaczej, ale same objawy, które akurat u niego wystąpiły, sprawiły, że to wszystko skończyło się niesamowicie dobrze. Więc cud na pewno tak, ale też naprawdę wspaniałe, dobre i świetnie umiejscowione w czasie decyzje lekarzy. Bo tutaj leczenie, które wprowadzili, prawda jest taka, że ono w ogóle nie musiało zadziałać, ponieważ nie ma ustalonego leczenia dla tej choroby. Po prostu cały czas jest na zasadzie sprawdzania, co zadziała. Leczenie dobrali tak, że zadziałało i jest teraz no, naprawdę lepiej niż kiedykolwiek marzyliśmy, że będzie.
Podjęła sobie pani za cel odczarować słowo hospicjum.
Tak.
I to hospicjum też będzie ważnym elementem konferencji.
To prawda. No, tak jak mówiłam, nie ziemia usunęła się spod nóg, kiedy usłyszałam słowo hospicjum. To nasze pierwsze spotkanie było trudne, dlatego że nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, co to dla nas oznacza, ale pracownicy hospicjum przekonali nas, że jesteśmy we właściwym miejscu, pod wspaniałą opieką i to dzięki nim ten proces zdrowienia przebiegał tak dobrze, no nie powiem lekko, ale lżej niż gdybyśmy się go podjęli sami.
Drogie panie, pani Magda poruszyła też w swojej wypowiedzi ważny wątek, wątek proszenia o pomoc. Czy kobietom wciąż trudno prosić o pomoc? Kobietom matkom, bo myślą, że będą tymi lwicami walczącymi w pojedynkę o zdrowie lub życie dziecka? Pani Aleksandro?
Z mojej perspektywy tak. Z mojej perspektywy tak, ponieważ doświadczenie traumy powoduje jeszcze doświadczenie wstydu. Kompletnie nieadekwatnego, ale wstydu. Ja się wstydzę, że coś takiego mi się przytrafiło. No więc się wstydzę, bo może ja jestem winna. Bo nawiązując tutaj do tego procesu przeobrażania się w lwicę, Magda, mnie się pojawiło, bo ty powiedziałaś, nie było czasu. Tak,
tak.
Tam się dokonuje ogromny proces, bo tam tak naprawdę w naszej świadomości dokonuje się ogromna strata. Ja tracę wizję, jak będzie wyglądało nasze cudowne życie. Tracę obraz mojego zdrowego dziecka, bo to nie jest zdrowe dziecko. Tracę obraz siebie, to gdzie ja zawiniłam. Tracę obraz przyszłości. W stracie pierwszy moment to jest zaprzeczanie, to się nie dzieje. Nie, to jest niemożliwe, to jest pomyłka, tak? Potem mamy złość, bunt, potem smutek. I to jest proces, który tak naprawdę, to jest proces żałoby. Zaprzeczanie, złość, bunt, smutek, depresja. Potem takie targowanie się, jeszcze się poszukuje, jeszcze spróbuje, może to nie tak. Dopiero potem tak naprawdę przychodzi akceptacja, tak? Budowanie tej relacji na nowych warunkach. Generalnie taki proces żałoby, bo to jest proces żałoby, trwa około roku. Tam nie było czasu. Tu nie ma czasu się roztkliwiać, czy ja czuję to, czy to. Tu trzeba działać i trzeba w tym być. I ja mam takie wrażenie, moje odczucie jest takie i wiedza, i że czasami te kobiety przychodzą i mówią, ja nawet nie mam z kim porozmawiać. I ja bym tak chciała, żeby mnie ktoś usłyszał, żeby mnie ktoś zobaczył. No i teraz tak, no to poproś o pomoc. Nie będę zawracać głowy, nie wypada. Poza tym jest jeszcze inny wątek. I to, myślę, jest bardzo... I ja dlatego mam taki ogromny szacunek dla tej konferencji i dla tego, co ty robisz, Dominika, bo ludzie nie wiedzą. I ja ciągle powtarzam, że nas uczą wszystkiego, jak robić pieniądze, jak być pięknym, bogatym, ale nie uczą nas jednej podstawowej rzeczy, jak towarzyszyć w cierpieniu. My tego nie potrafimy. My się boimy ludzi cierpiących, więc poudajemy, że nic się nie wydarzyło. Pomilczymy.
Nie wiemy też, co powiedzieć takiej osobie, więc się wycofujemy, nie mówimy nic.
Dokładnie.
Bo każde słowo może zranić. Nawet to, rozumiem cię, przejdzie, wszystko będzie dobrze, trzymaj się. To wszystko może być bardzo krzywdzące. No więc jak odnaleźć w sobie tę delikatność i umiejętność rozmawiania z osobą cierpiącą? Jak towarzyszyć w cierpieniu? Pytam już o to otoczenie, które znajduje się tuż przy mamie i przy chorym dziecku. Pani Dominiko.
Trzeba dać mamie możliwość wygadania się. Trzeba mamę wesprzeć. Czasem trzeba z mamą pomilczeć. Czasami trzeba zrobić jej herbatę. Ale przede wszystkim trzeba swoje jakby wizje, jak powinno być, zatrzymać dla siebie. I tu uderza mnie najbardziej wracam trochę do mojej traumy, kiedy będąc po ciężkim porodzie nie byłam w stanie nakarmić swojego dziecka. W szpitalu nie przyszedł do mnie nikt. Ja nie wiedziałam nic o fazach laktacyjnych. Wiedziałam tylko, że mam laktator. Zapytałam dwie osoby, co mam zrobić. I jedna osoba napisała mi, przecież tam jest instrukcja, przeczytaj sobie instrukcję laktatora. To ty nie wiesz, jesteś terapeutą dzieci. A druga osoba, która siedzi koło mnie, wysłała mi filmik, jak skręca swój laktator. I to była Madzia. I to też będziemy poruszać na konferencji. Będzie Ula, która będzie miała taki blok tematyczny, jak budować tą społeczność budującą. Będzie Ewa, która będzie też opowiadała z perspektywy mamy, jak to jest w związku partnerskim, kiedy się wspierają nawzajem, ale w miejscu, gdzie nie ma bliskiej rodziny, bo zostali po studiach w dalekim miejscu. Tutaj myślę, że warto też iść w tą stronę, jak budować szerzej, żeby kobiety przestały ze sobą konkurować, bo to jeszcze się zdarza. Żeby przestały wbijać sobie szpileczki, kiedy komuś jest słabiej, bo mogą. Bo czemu nie? Bo mnie to teraz na tym etapie nic nie kosztuje. Tylko ta druga osoba, my nie wiemy, na jakim ona jest etapie. Ja zakwestionowałam wtedy wszystko, na czym budowałam swoją wartość. Jako terapeutki dzieci, ja potrzebowałam z tego procesu też wyjść i cieszę się, że trafiłam na Aleksandrę, bo czasami trzeba po prostu zapytać też tej osoby, czego ty potrzebujesz. To jest, myślę, takie bardzo kluczowe, pytać, czego potrzebuje dana osoba, bo to, czego potrzebuje ja, Dominika, nie musi być tym samym, czego potrzebuje Magda. I to, czego potrzebuje Aleksandra, czy nawet pani. Każda z nas jest inna, każda ma inne potrzeby, każda ma inne doświadczenia, inny punkt widzenia, ale wszystkie w tym procesie swoim chcemy być zaopiekowane, chcemy być kochane. To jest to, co powiedziała Aleksandra wcześniej.
Pani Magdaleno, czego pani dziś potrzebuje?
Długo myślę, dlatego że ja naprawdę cieszę się dniem obecnym. I to jest niesamowite, bo kiedyś chciałam więcej, cały czas więcej i więcej, a teraz cieszę się, że jest dziś i jesteśmy w tym dziś całą rodziną zdrowi. Mm-hmm.
Pani Aleksandro, a pani?
Podobnie odpowiem jak Magda. Ja jestem bardzo szczęśliwa.
Pani też jest mamą.
Tak, też jestem mamą dorosłych. Mam dwójkę dzieci, córkę i syna. Nie ma większej wartości dla matki niż szczęście ich dzieci. Jeżeli dzieci są szczęśliwe, nieważne jakie są, to jest nieważne jakie są, ale jeżeli są szczęśliwe, to matce chyba już nic więcej nie trzeba. Tylko czasami mieć swoje imię.
Ta mama ma imię. Konferencja w Dworku Białoprądnickim odbędzie się już 11 maja. Przez cały dzień będą występować różne mamy, różne specjalistki po to, by opowiadać innym, że warto się spotkać i warto dmuchać sobie w skrzydła. Pani Aleksandra Jurek, certyfikowana terapeutka par, psychoterapeutka, pani Magdalena Pietkiewicz, mama, oraz pani Dominika Igielski, prezeska Fundacji Ta Mama Ma Imię, terapeutka integracji sensorycznej czaszkowo-krzyżowej, były dziś moimi i państwa gościniami. Drogie panie, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy.